Temat mojego kazania znałem od 2 tygodni do momentu poprzedniej niedzieli, kiedy Marek skradł mi kazanie. Także dzisiaj będę mówił o historii dwóch kobiet. O córce Jaira i kobiecie, która doświadcza krwotoku. Tematem kazania, tak jak pastor nas uczy, jest, tytułem kazania jest Kto mnie dotknął? I chciałem przejść z wami dzisiaj przez tą historię, bo jest fascynująca. Czym dłużej nad nią siedziałem, tym więcej, tym bardziej do mnie przemawiała i jednocześnie tym bardziej byłem zaskoczony, jak głębokie te historie są i jak wiele z nich możemy odczytać dla swojego życia i jakie są piękne. I chciałem was przez to dzisiaj przeprowadzić i pokazać wam i chciałbym, żebyście się razem ze mną zachwycili nad tym, nad tą historią i nad działaniem Jezusa w życiu tych dwóch kobiet. Przeczytamy sobie tą historię. Ta historia występuje w 3 Ewangeliach. Najlepiej opisana jest w Ewangelii Marka w 5 rozdziale i będę czytał od 21 do 43 wersetu. Także Marek, rozdział 5, 21-43. Gdy Jezus znów przeprowadził się w łodzi na drugi brzeg jeziora i jeszcze pozostawał nad brzegiem, zgromadził się wokół niego wielki tłum. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jairos. Gdy zobaczył Jezusa, upadł mu do stóp i gorąco prosił: moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, by żyła. Jezus poszedł z nim, ruszył też z nim wielki tłum i z każdej strony cisnęli się do niego ludzie. Wtedy pojawiła się pewna kobieta, od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby Jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała Jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał: kto dotknął moich szat? Wtedy Jego uczniowie zwrócili Mu uwagę: widzisz, że zewsząd cisną się do Ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? On zaś zaczął się rozglądać, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa: córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła, donieśli. Nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus dosłyszał te słowa i powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą poza Piotrem, Jakubem oraz Janem, bratem Jakuba. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Zastał tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich: dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich. Wziął ze sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Po czym ujął ją za rękę i powiedział: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast wstała, zaczęła chodzić, miała bowiem 12 lat. Oni natomiast wprost oniemieli w ogromnym zachwycie. Wtedy z naciskiem nakazał im, aby nikt się o tym nie dowiedział. Powiedział też, aby dano jej jeść. Piękna jest ta historia. Tak naprawdę jest to historia dwóch osób i one są zawsze ze sobą powiązane w każdej Ewangelii. Jeśli przyglądamy się tym dwóm osobom, córce Jaira i kobiecie z krwotokiem, nie znamy jej imienia, to tak naprawdę tam jest tak wiele rzeczy, które je ze sobą łączy, a jednocześnie tak wiele rzeczy, które są przeciwne w ich życiach, że to jest nie lada wyzwania intelektualne. Ja was zachęcam do tego, żeby pomyśleć tego, jak życia tych dwóch kobiet się wzajemnie uzupełniają. Są jakąś jednością, a jednocześnie wielkim przeciwieństwem. Na przykład życie tej małej dziewczynki mogłoby być tym życiem, które utraciła ta kobieta z krwotokiem. I zaraz spróbuję wam wyjaśnić na podstawie tego, co tutaj jest pokazane. Jednocześnie punkt wspólny ich życia to jest śmierć, które oni doświadczają. I następny punkt wspólny ich życia to jest to uzdrowienie, którego też doświadczają. Ja was zachęcam do tego, żebyście pomyśleli, bo nawet tak naprawdę można byłoby rozpatrywać obie te kobiety z jednego punktu widzenia, z punktu widzenia życia jednej osoby. One mogłyby być jedną osobą tak naprawdę, jeśli nad tym się zastanowić. Także zachęcam was do tego, ale nie o tym będę dzisiaj mówił. Historia ta jest pewną metaforą drogi, jest pewnego rodzaju podróżą. Widzimy, że Jezus spotyka Jaira w wielkim tłumie i idzie do jego domu, udaje się do jego domu, bo został poproszony o to, żeby położył ręce na jego córce i ją uzdrowił. Historia ta jako metafora podróży z Jezusem, która ma wyznaczony cel. Celem tutaj jest cud, doświadczenie cudu. Jak czytam tą historię, to widzimy, że jest ona pełna dynamiki. Dużo się tutaj dzieje. Jest jakby złożoną historią, bo w międzyczasie pojawia się kobieta z krwotokiem i przerywa tą podróż Jezusa do domu Jaira. I na podstawie właśnie całych tych wydarzeń chciałbym wam pokazać rzeczy lub sytuacje, które stają się przeszkodą w naszym życiu do doświadczania cudu. Ta droga Jezusa do domu Jaira jest drogą pełną przeszkód. Przeszkód ku temu, żebyśmy doświadczyli cudu w naszym życiu, bądź inaczej, żebyśmy doświadczyli spotkania z Bogiem. Ta droga pokazuje nam przepiękne działanie Jezusa, ale też pokazuje nam, jakich przeszkód doświadczamy w naszym życiu, w spotkaniu z Bogiem i w doświadczaniu namacalnych cudów w naszym życiu. Pierwszą taką przeszkodą, jeszcze chciałbym troszkę narysować właśnie postacie, które tam występuje. Występuje tam Jair. Występuje tam właśnie kobieta z krwotokiem, córka Jaira. Występuje też tam tłum, bezosobowy tłum ludzi, który otacza Jezusa i jakby tworzy kontekst całej tej historii. I występuje tam oczywiście Jezus. Jair, jak czytamy z tekstu, był jednym z przełożonych synagogi, czyli był osobą wysoce postawioną w społeczności tego miasta. Był odpowiedzialny, bardzo blisko współpracował z faryzeuszami, najprawdopodobniej z tymi, którzy głosili, z nauczycielami. Był bardzo wysoko w hierarchii tej społecznej tego miasta. Wszyscy go znali. Był najprawdopodobniej osobą majętną. Był osobą, którą darzono szacunkiem. Był osobą, który miał pieniądze, wpływy, przyjaciół, znajomych. Natomiast kobieta była zupełnym jego przeciwieństwem. Ona była obrazem tego. Tak samo córka Jaira miała to samo, co on. Możemy powiedzieć, że ona była, dlatego że odziedziczyła status po swoim ojcu, tak? Czyli można było się spodziewać po niej tego, że jest szanowana, tak? Że będzie respektowana, że wychowuje się w domu pełnym miłości. Zwróćmy uwagę na to, że jej ojciec mówi: córeczka moja, przyjdź do mojej córeczki, czyli jest to coś, co wskazuje na bliskość, która znajduje się w domu. Czyli córka Jaira jest też osobą z przywilejami w tym społeczeństwie, w tej społeczności i wychowuje się w domu pełnym miłości, wychowuje się w domu pełnym dobrobytu i najprawdopodobniej w pełnym zdrowy aż do tego momentu, kiedy zachorowała i teraz leży na progu śmierci. Kobieta z krwotokiem jest zaprzeczeniem tego, co powiedziałem przed chwilą. Najprawdopodobniej była osobą majętną, znaczy wiemy, że była osobą majętną, bo straciła cały swój dorobek życia na lekarzy. Czytamy to wyraźnie w tej historii. Żeby być osobą majętną w Izraelu, to albo trzeba odziedziczyć, albo trzeba się dobrze ożenić. Nie wiemy, czy ta kobieta miała męża i dzieci, ale nawet jeśli miała, to nie mogła z nimi żyć w bliskości. Dlatego, że cierpiała na chorobę krwotok, który czynił ją rytualnie nieczystą. Prowadziło to do tego, że kobieta ta nie mogła przychodzić do synagogi, nie mogła uczestniczyć w życiu społecznym, bo wszystkiego, czego się dotknęła, bądź każdy, kto się jej dotknął, stawał się rytualnie nieczysty. Ta nieczystość nie była nieczystością moralną, nie była związana z grzechem, natomiast była ona właśnie rytualną. To było coś, co było opisane już w Starym Testamencie i te osoby musiały być oddzielone od społeczności, w której żyli. Oddzielone od, nawet w rodzinie, jeśli żyły, to nie można było ich dotykać. I ta kobieta od 12 lat cierpi na krwotok. Czyli wyobraźcie sobie, że przez 12 lat ona nie doznaje dotyku. Że nikt przez 12 lat jej nie dotyka i sama przez 12 lat nie jest dotykana. Czyli pozbawiona jest jakiejkolwiek bliskości w swoim życiu. To jest kobieta, która straciła swój majątek, bo szukała pomocy u wszystkich lekarzy, a co czytamy w Biblii, że jej stan się pogarszał. To jest kobieta właśnie poza społeczeństwem, wykluczona, samotna. I tutaj właśnie charakter, krótka właśnie charakterystyka tego, co się stało. Kobieta po 12 latach choroby i upływu krwi, ona jest tak naprawdę na progu śmierci, dlatego że krew w Biblii, w Starym Testamencie symbolizuje, jakby jest miejscem, w którym jest życie, czyli skoro ucieka z niej krew, a miała najprawdopodobniej jakieś ginekologiczne problemy, to znaczy, że ucieka z niej życie. Od 12 lat jest coraz słabsza i to nie zmierza w dobrym kierunku, czyli zmierza to w kierunku krwi, w kierunku śmierci. I w tym samym miejscu znajduje się ta mała dziewczynka. Ona jest na progu 12 lat, na progu śmierci po 12 latach swojego życia. Wiek 12 lat w tradycji żydowskiej to był wiek, w którym wchodziło się w dorosłość. Ta dziewczynka jest na progu pełni życia. Ta dziewczynka jest na progu tego, że może zostać wydana za mąż i może rozpocząć własne życie i zacząć wydawać owoce. Niestety ta dziewczynka, jest napisane, że jest na progu śmierci. Czyli jest w punkcie, w którym 12 lat temu była kobieta, która rozpoczęła swoją chorobę. I ona miała to wszystko. Ona miała życie, ona też była w miejscu, gdzie mogła wydawać owoce, ale przez te 12 lat w związku z krwotokiem na pewno nie mogła mieć dzieci. Na pewno doświadczała odrzucenia, na pewno doświadczała samotności, na pewno była pozbawiona bliskości i dotyku. I teraz ta mała dziewczynka jest w tym samym miejscu, w którym tamta kobieta była 12 lat temu. I to jest ten ich punkt styczny i jednocześnie i jedna i druga znajdują się w obliczu śmierci i potrzebują cudu. I Jair z Jezusem idą w podróż do jego domu po to, żeby doświadczyć właśnie tego cudu. Pierwszą przeszkodą, która stała na drodze Jaira do uzdrowienia, pierwszą jego opozycją była jego pozycja. I to była właśnie ta pozycja społeczna, którą on miał w tej społeczności. Pamiętacie innego nauczyciela, który przyszedł do Jezusa, Nikodema? Pamiętacie, że on przyszedł do Jezusa kiedy? Nocą. Przyjście do Jezusa w ciągu dnia wiązało się z tym, że wszyscy zobaczą, że ty jesteś blisko osoby bardzo kontrowersyjnej wtedy dla Żydów. z jednej strony uwielbianego, a z drugiej strony zwalczanego w strukturach właśnie tych hierarchicznych kościoła tam, bo faryzeusze chcieli go zabić. Czyli Jair znajduje się w miejscu, w którym ryzykuje swoje stanowisko, bo jest w desperacji, żeby doświadczyć cudu. Czyli pierwszą przeszkodą w naszym życiu, w której możemy doświadczać w tym, w której napotykamy, żeby doświadczyć cudu, jest nasza pozycja, jest to, kim jesteśmy, jest to, co powiedzą inni, jeśli oddam swoje życie Jezusowi. Co powiedzą inni, jeśli przyjdę do tego Jezusa, który jest tak kontrowersyjną osobą. I to jest pierwsza opozycja, czyli jego pozycja. Drugą przeszkodą, którą napotkał Jair, była jego tradycja, czyli jego religijność i to, w czym on jakby funkcjonował i w czym się wychował. Czy wiecie, że w tradycji żydowskiej żaden Żyd nie mógł kłaniać się innemu człowiekowi? Nie mógł upadać do jego stóp. Upadek do stóp innego człowieka oznaczało to, że oni mogli się tylko kłaniać Bogu. I taki upadek przed innym człowiekiem, czyli upadek Jaira przed Jezusem, jest jego wyznaniem, że Jair w Jezusie rozpoznaje Boga. Czyli podważa, a może wręcz inaczej, wypełnia to, co wierzył do tej pory jako Żyd. Tak? Natomiast nie wszyscy tego uznali. Wyobraźcie sobie, co działo się po całej tej sytuacji w tej synagodze. Najprawdopodobniej Jair stracił swoją pozycję, mógł stracić też swoich przyjaciół wysoko w hierarchii kościoła, mógł stracić swoją rodzinę, na przykład ojca czy matkę, którzy nie potrafili się pogodzić na to, że on uznał Jezusa jako Boga. Innym miejscem, w którym widzimy, że Jair rozpoznaje w Jezusie Boga Najwyższego, Wszechmogącego, jest to, że prosi Go, żeby położył rękę na Jego córce, czyli uznaje Jego wszechmoc. Czyli tak jak Jezus stworzył, tak jak Bóg stworzył świat swoim słowem i swoją ręką, tak samo Jair, prosząc Go o położenie ręką, o dotyk, uznaje Jego wszechmoc. Także tą przeszkodą, której Jair napotkał, to jest jego tradycja, to jest jego religijność, w której on się wychował. Następnym przeszkodą w doświadczaniu cudu w naszym życiu mogą być pewnego rodzaju utarte schematy. Zarówno Jair, jak i kobieta z krwotokiem miała utarty schemat na temat tego, jak działa Bóg. Patrzcie, co ona zrobiła. Ona złamała prawo żydowskie, bo ona nie mogła dotykać nikogo. A ona złamała to nie tylko raz, ale ona, wchodząc w ten tłum i dotykając tych wszystkich ludzi, którzy napierali na Jezusa i na nią, ona czyniła ich wszystkich nieczystymi. Ale była tak zdeterminowana, żeby doświadczyć cudu, że złamała pewien schemat. Schemat myślowy, schemat wynikający z tradycji, wynikający z tego, co została nauczona. Tak samo Jair w tym, że upadł przed jego nogami, złamał pewien schemat myślowy. Oczywiście zmusiła go do tego jakby miłość i ta tragiczna sytuacja, to oblicze śmierci. Natomiast widzimy, że jeśli nie odważyliby się na takie posunięcie, nie doświadczyliby cudów swoich. Jeśli nie odważyliby się na złamanie pewnego schematu, który pojawiał się w ich głowie, to nie doświadczyliby cudu w swoim życiu. Następną przeszkodą, która jest związana z tym, o czym mówiłem, o tych schematach, jest to, w jaki sposób rozumiemy, że Bóg działa, bądź Bóg nie działa. Czasami w naszej głowie mamy bardzo mocno zakotwiczone pojęcie o tym, co Bóg może zrobić, a czego Bóg nie może zrobić, jak Bóg może zadziałać, jak Bóg może nie zadziałać. I tutaj na przykładzie Jaira. Jair był w pośpiechu. Dlaczego Jair nie przyszedł nocą do Jezusa? Bo nie miał czasu. Nie miał czasu czekać na noc, bo jego córka mogła umrzeć. I Jair przychodzi do Jezusa i mówi: idziemy, w nim pojawia się, wyobraźcie sobie, pojawia się w nim nadzieja, pojawia się w nim nadzieja na to, że jego córka zostanie uzdrowiona, jednocześnie śpieszy się, żeby ona nie zdążyła umrzeć, bo śmierć była końcem. I Jair śpieszy się, a pomiędzy pojawia się kobieta z krwotokiem. Ledwie dokończył to zdanie, czyli Jair musiał czekać na Boga i tutaj w 35 wersecie czytamy, że ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie do przełożonego synagogi. To było zdanie, które Jezus powiedział: córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Jezus poczuł, że wyszła z niego moc, zwrócił się do tej kobiety i powiedział: córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I teraz Jezus ledwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie do przełożonego, od przełożonego synagogi i szeptali mu: twoja córka umarła. Nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus dosłyszał te słowa i powiedział do przełożonego: nie bój się, tylko wierz. Czyli czas był tutaj jakby tym miejscem. Chodzi o to, że on się bardzo śpieszył, a Bóg działał po swojemu. Bóg się nie śpieszył w tej sytuacji. Bóg wiedział, jaką ma moc i Jezus wiedział, że nawet jeśli jej nie uzdrowi, to może ją wzbudzić z martwych, wskrzesić, tak? Czyli często jakby mamy wielkie oczekiwania wobec Boga, że coś wydarzy się tu i teraz, a widzimy w tej sytuacji, że Bóg ma swój czas na cud w twoim życiu. I jeśli on śpieszyłby się tam, bądź poszedł sam, zostawił Jezusa, to on nie doświadczyłby tego cudu. Też jest piękne tutaj w tej sytuacji to, co mówi Jezus do Jaira. Jezus mówi do niego: nie bój się, tylko wierz. Dlaczego Jezus mówi: nie bój się? Dlatego, że on się bał. Z żadnego innego powodu. Czyli strach i niewiara jest kolejnym miejscem, kolejną przeszkodą między nami a doświadczaniem cudu i między nami a spotkaniem z Jezusem. Jezus powiedział do niego: nie bój się, tylko wierz. On jeszcze nie wiedział, co się wydarzy. Jair nie wiedział, co się wydarzy. Jair nie wiedział. On już wiedział. On się rozsypał w środku. Możecie sobie wyobrazić to. A Jezus pomimo tego mówi: nie bój się, tylko wierz. Bo my znamy tą historię, wiemy, jak to się skończyło, ale on wtedy nie wiedział. I słuchajcie, wiara, a raczej jej brak i strach jest kolejną przeszkodą w doświadczaniu cudu. A Jezus, tak jak jest w innym miejscu Biblii napisane, że on knota tlącego się nie dogasi, a trzciny nadłamanej nie dołamie. Tak samo tu widzimy, że on nie gasi wiary tego człowieka, Jaira, tylko wręcz przeciwnie. On mówi: widzisz śmierć, słyszysz o śmierci, ale nie bój się. Ja jestem z tobą, tak? Czyli wiara, brak wiary i strach jest kolejną i ogromną przeszkodą w doświadczaniu cudów w naszym życiu. Następnym elementem, który pojawia się w tej drodze przeszkodą, są niewierzące przyjaciele i rodzina. Zobaczcie, tak przyszli do domu, 38 werset. Tak Jezus przyszedł do domu przełożonego synagogi. Został tam zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie. Wszedł więc i powiedział do nich: dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Na te słowa zaczęli się z niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecka oraz wszystkich tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. I tu widzimy, że kolejną przeszkodą w doświadczeniu cudu przez Jaira jest jego rodzina i przyjaciele, którzy przez swoje zachowanie gasili jego wiarę. Bo Jezus powiedział do niego: idź, chodź ze mną, nie bój się, tylko wierz. Jair wchodzi do domu, a tam płacz i smutek i śmiech. Ci, którzy razem z tobą płakali, po jednej minucie śmieją się z ciebie, że masz wiarę w to, że twoja córka zostanie uzdrowiona. Czyli zobaczcie, jak czasami ci najbliżsi, których kochamy, nieświadomie, bo to na pewno nie mają złych intencji, ale mogą wpłynąć na brak Twojej wiary, na Twoją wiarę, mogą ją zagasić bądź podnieść. Z drugiej strony. Następną przeszkodą, którą widzimy w tej historii i chyba największą przeszkodą, którą widać od samego początku, jest tłum. Jest ten bezosobowy tłum, o którym wcześniej wspomniałem. Gdy Jezus znowu przeprawił, to jest początek tej historii, gdy Jezus przeprawił się znowu na drugi brzeg jeziora i jeszcze pozostał nad brzegiem, zgromadził się wobec Niego wielki tłum. A w końcowym wersecie tej historii, w 31 czytamy, że wtedy Jego uczniowie zwrócili Mu uwagę, znaczy w środku tej historii, widzisz, bo Jezus zapytał, kto mnie dotknął, a Jego uczniowie zbulwersowani mówią, widzisz, zewsząd cisną się do Ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął. Czyli tłum jest czymś, co może Ciebie zastopować, co może przeszkodzić Ci w drodze do Twojego cudu. Inaczej mówiąc, konformizm, czyli podleganie temu pewnego rodzaju, robienie tego, co robią wszyscy. Może zatrzymać Cię przed cudem. To wynika też często ze strachu i z jakichś jeszcze innych pobudek. Natomiast tłum, jako ten bezosobowy, głośny, hałaśliwy czynnik w naszym życiu jest tym, co zatrzymuje nas przed cudem i przed samym spotkaniem z Panem Jezusem. Zobaczcie, jak ta kobieta musiała się przedzierać przez tłum. Wyobrażacie sobie, on był nad morzem, ale ona musiała, najprawdopodobniej na czworaka musiała przechodzić przez ten tłum, żeby dotknąć się szaty Pana Jezusa. Jair pewnie miał łatwiej w związku z tym, że wszyscy go znali i podejrzewam, że ustępowali mu miejsca, kiedy szedł. Natomiast też nie było mu łatwo przedrzeć się. Na pewno on ich hamował czasowo przed dojściem tłum, przed dojściem do miejsca, w którym do domu Jaira. Słuchajcie, ten tłum jest właśnie takim symbolem bezosobowej masy takich ciekawskich ludzi, którzy są zainteresowani niekoniecznie Jezusem, ale tym, co się dzieje. Nie są zainteresowani spotkaniem z Nim, ale tylko zobaczeniem tego cudu. I często ludzie w Biblii przychodzili do Jezusa po to, żeby zobaczyć cud. Niekoniecznie po to, żeby mieć z Nim relację. Słuchajcie, niestety Kościół może być takim miejscem tłumu, w takim znaczeniu na przykład, że wielkie konferencje, że możemy być w Kościele obserwatorami tego, jak działa Bóg. Nie zrozumcie mnie źle, że Kościół jest złym miejscem, absolutnie nie. Kościół jest miejscem, w którym działa Bóg, natomiast my mamy czasami różne postawy w Kościele. Czasami przychodzimy do Kościoła, żeby być obserwatorami tego, jak działa Jezus. Że tłum jest pewnym miejscem schronienia i schowania się, pewnym rodzajem trzymania dystansu przed samym Panem Jezusem, przed relacją z Nim, przed tym uzdrowieniem. Zobaczcie, kobieta jak go dotknęła, ta nasza aktorka jak dotknęła jego szaty, ona schowała się w tłum, bo w tłumie była bezpieczna. Ona odbrała od Jezusa to, co chciała, ona została uzdrowiona i co? I się schowała. Jezus się odwraca i pyta, kto mnie dotknął, gdzie jest ta osoba, bo uszła z jego mocy, tak? Tłum jest właśnie tym bezpiecznym miejscem, żeby nie być blisko Jezusa, słuchajcie. Kościół jest bezpiecznym miejscem, żeby wbrew pozorom nie być blisko Jezusa. Bo co z tego, że jesteśmy tutaj co niedzielę, jeśli nie mamy z Nim bliskiej relacji? Słuchajcie, tłum jest taki też bezosobową masą, jest hałaśliwą masą, jest zgiełkiem w naszym życiu, jest telefonem w naszym życiu, jest telewizorem w naszym życiu, jest wszelką inną przeszkodą, która oddziela nas od spotkania z Panem Jezusem. I to jest przeszkoda, która właśnie trzyma nas przed doświadczaniem cudu w naszym życiu. I to jest pierwsza część kazania. Ja już muszę kończyć, miałem tylko 30 minut, także pamiętajmy o tych przeszkodach. Pierwszą przeszkodą to jest twoja pozycja społeczna i czy jesteś gotowy na to, żeby ją utracić. Słuchajcie, gotowość na utratę pozycji, czasu i innych rzeczy jest tą gotowością na doświadczenie cudu jednocześnie. Tradycja i wychowanie, schematy myślenia, jak działa bądź jak nie działa Bóg, co robi bądź czego nie robi. Brak wiary i strach, jedna z ważniejszych przeszkód w doświadczaniu spotkania z Jezusem. Niewierzący przyjaciele i rodzina, bądź znajomi, którzy trzyma z jednej strony, płaczą z Tobą, a po chwili śmieją się z Ciebie. I tłum, czyli ta bezosobowa masa, hałas, przeszkoda, to jest to wszystko, co przeszkadza nam ze spotkaniem z Bogiem. Ale jest tutaj ta historia tej kobiety i chciałbym Wam właśnie teraz zwrócić się na tą kobietę z krwotokiem. Z jednej strony mamy tłum, czyli pewnego rodzaju dystans w stosunku do Jezusa. Z drugiej strony mamy tą kobietę, która spotyka Jezusa w tym tłumie, która doświadcza niesamowitego, intymnego spotkania z samym Bogiem. Wyobraźcie to sobie. Ona podchodzi do pleców Jezusa. I stąd ten fragment, który czytaliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa. Pamiętacie sytuację, w której Mojżesz poprosił Boga, czytaliśmy ten fragment, o tym, żeby zobaczyć Jego chwałę. Tak? I co Bóg mu powiedział? Już Wam czytam. Mojżesz poprosił, oczywiście miał relację wielką z Bogiem, Stworzycielem i miał z Nim wielką relację i Mojżesz poprosił Pana, pokaż mi proszę Twoją chwałę. A Bóg mu powiedział, nie, bo nikt nie jest w stanie oglądać mojego oblicza. Ale pokażę Ci moje plecy. Umieszczę Cię w miejscu ukrycia. Umieszczę Cię w rozpadlinie skalnej i będę przechodził całą swoją chwałą, a w tym nowym tłumaczeniu jest pięknie napisane, że On przechodzi całą swoją dobrocią. Słuchajcie, odpowiedział mu Jezus. Ja sprawię, że odpowiedział mu Bóg, do Mojżesza to jest. Ja sprawię, że przejdę przed Tobą, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Że ogłoszę przed Tobą imię Jahwe, bo okazuję łaskę temu, któremu ją okazuje i darzę miłosierdzie temu, którego nim darzę. Słuchajcie, ta kobieta zobaczyła chwałę Jezusa przechodzącego w tłumie, zobaczyła Jego plecy. Ona doświadczyła całej dobroci Boga w tym spotkaniu z Jezusem. Tam okazała się chwała Boga. Ona zobaczyła ją od tyłu. Ona nie tylko zobaczyła ją, ale ona była gotowa złamać te schematy i co zrobić? Dotknąć Jezusa, żeby została uzdrowiona. Czyli zobaczcie, w jaki piękny sposób dystans pomiędzy wszechmocnym Bogiem Starego Testamentu zostaje zlikwidowany w osobie Jezusa Chrystusa. Jak ta cała dobroć i wszechmoc jest w środku tłumu dostępna dla każdego. Jak ta cała dobroć Jego i wszechmoc i chwała jest wśród ludzi i co robi? Pozwala się dotykać. Tego dystansu już nie ma. Ona mogła doświadczyć pełni dobroci Boga. Ale słuchajcie, tu zadziała się coś więcej niż tylko doświadczenie całej pełni Boga i Jego dobroci. Co Jezus robi, jak ona go dotknęła? Jezus mówi, o, uszła ze mnie moc. Kto to zrobił? Słuchajcie, czy Jezus nie wiedział, kto to zrobił? Nie wiemy. Być może niektórzy mówią, że wiedział, niektórzy mówią, że nie wiedział. Jezus odwraca się do tyłu i mówi, kto mnie dotknął? Przestraszona kobieta ukryła się w tłumie. Ona nie wyszła na początku. Ukryła się, ona otrzymała to, co chciała od niego otrzymać, otrzymała uzdrowienie, ale cały czas nie miała z nim relacji. Ona się schowała w tłumie. Ona się schowała w kościele. Doświadczyliśmy zbawienia w naszym życiu, ale są jeszcze pewne rzeczy w naszym życiu nierozwiązane, czy to grzech, czy nieprzebaczenie, czy cokolwiek. Doświadczyliśmy zbawienia parę lat temu i co dalej robimy? Chowamy się w kościele, uciekamy w ten tłum. A Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Wiecie, dlaczego On to powiedział? On nie mówi dlatego, żeby ją oskarżyć. Ale On jest tak szczęśliwy, że ta upływająca z Jego moc, z tej kobiety upływała krew, czyli upływała z niej życie. A z Jezusa wypłynęła moc, wypłynęło życie. I On odczuł to, dlatego że On jest źródłem życia i dawcą życia. I On jest szczęśliwy, nawet jeśli część Jego jest... Czyli On pozbawia się swojej części mocy i ta moc jest udzielana, to uzdrowienie jest udzielane innej osobie. On ze szczęścia, słuchajcie, pytał, kto to zrobił. I wiecie, co tam się stało? To był tłum. Ta kobieta padła do Jego nóg i co zrobiła? Opowiedziała Mu całą swoją historię. Wiecie, co to znaczy opowiedzieć całą swoją historię dla Jaira wtedy, kiedy on się śpieszy? Słuchajcie, to była kobieta. Ja nie chcę obrażać kobiety, ale na przykład moja żona, jak zaczyna coś opowiadać, to co ja bym powiedział w dwóch zdaniach, to ona opowiada przez 8 minut. Wyobrażacie sobie tą kobietę, która teraz w tym momencie opowiada całą swoją historię Jezusowi, a Jezus pomimo tego tłumu, pomimo tego, że musiał iść szybko uzdrowić inną osobę, zatrzymuje się, zniża się do jej poziomu, bo co ona zrobiła? Ona upadła mu do nóg. Zniża się do jej poziomu, patrzy jej w oczy, bo musi być jej blisko, żeby ją słyszeć. Jest tłum, jest hałas, wszyscy na nich napierają. I w takiej scenerii tam się odbywa bardzo intymne spotkanie człowieka z samym Bogiem. Co było napisane w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia do Mojżesza? Nie możesz oglądać mojego oblicza. Co zrobił Jezus z tą kobietą? On, żeby ją słyszeć, On spojrzał jej w oczy, a ona widziała Jego oblicze, oblicze pełne jej dobroci i doświadczyła nie tylko cudu uzdrowienia, ale doświadczyła czegoś o wiele więcej. Ona doświadczyła przywrócenia do życia. Ona doświadczyła końca śmierci. Ona doświadczyła przywrócenia jej statusu społecznego, bo stała się czysta. Ona doświadczyła dotyku. Ona dotknęła Boga, ale jednocześnie Jezus na pewno w tej sytuacji jej dotknął. To było coś, czego nie było w jej życiu od 12 lat. I wiecie, czego tam jeszcze nie było, a co było w życiu tej małej córki Jaira? Ojciec córki Jaira, Jair, nazywał ją córeczką. Wiecie, co zabrakło w życiu tej kobiety? Tam zabrakło takiej ojcowskiej miłości, którą Jezus odbudował. Jak On ją nazwał? On ją nazwał córką. On ją nazwał córką. I to było chyba jej największe uzdrowienie. To chyba był jej największy ból i największe miejsce takiej potrzeby w jej życiu. To, żeby ktoś nazwał ją córką. To była jej potrzeba, żeby ktoś ją dotknął i uzdrowił. I słuchajcie, oprócz uzdrowienia, oprócz odnowienia, ona doświadcza niesamowitego spotkania z Panem Jezusem. I kończąc już, w tej historii widzimy, aha, jeszcze to, co Jezus chciał tak szybko, to, co Jezus poprzez to, że On ją słuchał i dał jej miejsce na to, żeby ona opowiedziała swoją historię, wiecie, co On jej, na co On jej wskazał? Że siła jest w niej. Że ona ma w sobie siłę, żeby sobie pomóc, ale nie w takim, wiecie, new age'owskim znaczeniu, że ja sobie sam jestem w stanie pomóc, że ona ma siłę udać się do tego, kto jest źródłem życia. Przebić się przez tłum, ona musiała dojść w swojej odpowiedzi do miejsca, w którym powiedziałam i wtedy wyciągnęłam rękę, żeby cię dotknąć. I to jest ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, tak, ja mam jeszcze siłę do tego, żeby wyciągnąć rękę do Jezusa, pomimo śmierci w twoim życiu. Tak, ja mam jeszcze siłę. I to Jezus pokazał jej przez to, że dał jej możliwość opowiedzenia tej historii. Bo on znał tę historię, on był Bogiem Wszechmogącym. I zobaczcie, jak pięknie tutaj ten element dotyku w tej historii powtarza się non-stop. Ona myślała, ja go dotknę, zostanę uzdrowiona. Ona się go dotknęła, została uzdrowiona. Jair mówi, dotknij mojej córki, zostanie uzdrowiona. Jezus idzie, dotyka. Ona nie tylko zostaje uzdrowiona, ale wskrzeszona. I to jest ten ważniejszy, znaczy to jest ta następna rzecz, o którą chcę, żebyście zapamiętali z tego kazania. Oprócz tych przeszkód, które mamy codziennie w spotkaniu z Bogiem, to jest ten dotyk. To jest ta bliskość, do której zaprasza nas Pan Jezus, który mówi, masz siłę, żeby się mnie dotknąć. A jak nie masz siły, to On idzie do miejsca twojej śmierci i cię dotyka i cię podnosi. I tu widzimy piękną historię, podsumowując już właśnie, że w tej historii widzimy, że wiara staje się wydarzeniem uzdrawiającym, a nawet wskrzeszającym. Że wiara i desperacja jest pierwszym krokiem do spotkania z Panem Bogiem i doświadczenia po pierwsze dotyku, po drugie oglądania całej Jego dobroci, oglądania chwały twarzą w twarz. Nie tak jak Mojżesz, ale tak jak ta kobieta, twarzą w twarz. Czy dotkniemy się Go, czy pozwolimy Mu się dotknąć? Czy zaryzykujemy utratę naszej pozycji, naszej tradycji czy religijności, żeby dotknąć i spotkać się z Bogiem? Czy znajdziemy dzisiaj w sobie wiarę, która dotyka Boga lub wiarę, która pozwala Mu na to, żeby nas dotknął. Słuchajcie, nie wiem, w jakim miejscu jesteście w swoim życiu, ale nie czekajcie, dotknijcie Pana Boga. A jak nie macie siły, to pozwólcie Mu się dotknąć. On zrobi tą długą drogę, żeby do was dojść i uzdrowić to, co w waszym życiu już nie żyje bądź jest chore. Łatwiej jest trzymać Boga na dystans, łatwiej jest Go obserwować i słuchać z bezpiecznej odległości, celebrować Go solennymi uroczystościami, wychwalać Jego transcendencję teologicznymi frazesami. Taka relacja jest z dystansu, z tłumu jest łatwiejsza. Nie dotykać Go i nie dać się przez Niego dotknąć. Ale trudniej jest kogoś dotknąć, trudniej jest się do kogoś zbliżyć, niż pozostać w tym tłumie. Dotyk w sam sobie jest już pewnego rodzaju spotkaniem. Spotkaniem bez słów, spotkaniem pełnym miłości, ciepła. Dotyk daje poczucie bezpieczeństwa, dotyk daje ci poczucie zaufania. I sam dotyk i to spotkanie z Bogiem właśnie, to bliskie spotkanie, już wymyka się tym wszystkim, wiecie, abstrakcyjnym sformułowaniom i frazesom, które słyszymy w Kościele i w swoim życiu. Bo dotyk wychodzi ponad to, jest doświadczeniem to, o czym mówimy. I to od nas zależy, czy znajdziemy w sobie wiarę, żeby dać się Bogu dotknąć lub żebyśmy sami Go dotknęli. I zachęcam, żebyśmy odważyli się dzisiaj i w każdym kolejnym dniu, żeby dotykać Pana Boga, bądź też, żeby dać Mu się dotknąć. Amen.